Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Monika Zybajło
i Emanuela Kwaśniak. Jedną z ważniejszych części w naszym życiu jest rodzina. Jeżeli jest ona zgodna, ciepła i szczęśliwa, możemy powiedzieć wtedy, że mamy w życiu naprawdę wiele. Ale jak do tego mamy dążyć? Jak możemy stworzyć szczęśliwą rodzinę?
Na te pytania i odpowiedzą nam nasi goście, a jest to małżeństwo z Torunia, Ada i Michał Złoch.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że możemy już przejść do tematu. Zacznijmy od tego, od definicji samej rodziny. Czym jest według Was i jakie są jej fundamenty?
Rodzina. Jej początkiem jest małżeństwo i gdzieś dla nas rodzina zaczęła się od marzenia, by zostać rodzicami. I ta definicja życiowo rozpoczęła się trochę w Ziemi Świętej, kiedy byliśmy na podróży poślubnej. Ja miałam taki kłopot wtedy z otwartością na życie. Tak się obawiałam tego, czy to już jest ten moment, jak w ogóle do tego podejść, choć zawsze marzyłam o dzieciach. Nie byłam taka zamknięta, że nie chcę absolutnie. I wtedy było takie spotkanie, gdzie była figura Matki Bożej Brzemiennej, która spotkała się ze świętą Elżbietą. I święta Elżbieta dotykała brzucha Matki Bożej. I to jest taka dla mnie definicja rodziny. To jest początek rodziny, gdy małżeństwo otwiera się na życie. I później to jest dalsza droga.
Tak, bardzo ciekawie. A jak to wygląda u was? Ile macie dzieci?
Na razie mamy jedną Irenkę.
Jedna Irenka. Jaki staż małżeństwa?
No teraz będziemy mieli tydzień czy dwa czwartą rocznicę ślubu. No Irenka ma 2 lata, no, także można powiedzieć, że dosyć w dobrym kierunku.
Wszystko się rozwija.
Tak, tak.
To jakie fundamenty powinna mieć rodzina? Na czym powinna bazować?
No moim zdaniem taka dobra i kochająca się rodzina przede wszystkim bazuje najpierw na kochającym się małżeństwie. Czyli jeżeli małżonkowie się kochają, wspierają, to jest to dobra taka baza wyjściowa do dobrej rodziny. Bo później dzieci czerpią dużo z tej miłości między małżonkami i to później procentuje właśnie taką szczęśliwą rodziną.
Czyli najpierw trzeba zbudować więzi między małżonkami, tak?
Tak.
Póki pojawią się dzieci.
Tak, z tego też względu zalecane jest nie bez powodu jakaś taka kolejność rzeczy. To znaczy najpierw powinno być to narzeczeństwo, gdzie przyszli małżonkowie się poznają lepiej, też starają się jakby lepiej poznać i wyznaczyć sobie też te najważniejsze wartości. Później jest to małżeństwo, gdzie też powinni takie dwojga ludzi też poznać siebie. No ale też być otwarci, oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na dzieci, na owoc miłości w postaci właśnie potomków. No i później można właśnie przyjąć to dziecko i kolejne, jeśli tak Pan Bóg obdarzy. Tak.
A jak wasza droga się rozpoczęła? Mówicie, że miałaś problem z dziećmi, że nie czułaś jeszcze tego powołania, tak? Że musiałaś znaleźć się tam w Rzymie, zobaczyć tą figurę i dopiero wewnętrznie poczuć tą miłość tak Bożą, że to jest ten czas. A kiedy się poznaliście? Jak to się wszystko rozpoczęło, wasza przygoda?
To było w Ziemi Świętej.
W Ziemi Świętej, tak, dokładnie.
Natomiast to znaczy otwartość na życie i pragnienie dzieci to było w naszych marzeniach od zawsze. Jednak później jak to życie się toczy i stajemy przed konkretnym zadaniem od Pana Boga, człowiek zmaga się ze swoim charakterem, ze swoimi uwarunkowaniami, lękami i jakby stąd się rodził taki lęk u mnie, czy to jest ten moment. Natomiast w związku z wartościami, z pragnieniami, marzeniami takimi w moich ideałach, w głowie i razem z mężem, zawsze to pragnęliśmy rozwoju naszego małżeństwa, by stało się następnie rodziną. Natomiast narzeczeństwo, dziś, gdy jesteśmy już właśnie małżeństwem z 4-letnim stażem. Bardzo często wspominamy narzeczeństwo, wszelkie spotkania, poznawanie się, spacery, rozmowy, wiele takich chwil, które poświęcaliśmy na poznawanie siebie i doceniamy ten czas. To był jedyny taki czas w naszym życiu, który na pewno wróci, gdy przyjdzie może emerytura i kiedy dzieci będą już dorosłe. Ale jest to taka baza, na której budujemy, która nas umacnia. Wiemy, na czym polega ta jedność między nami i kiedy tylko łapiemy takie małe już teraz tylko chwile dla siebie, już nie jest to tak szeroki czas jak w okresie narzeczeństwa, to po prostu się tym nasycamy, łapiemy ten oddech, żeby dalej mieć siłę do wychowania i do codziennych zmagań. Ale ta jedność między dwojgiem ludzi właśnie budowana od czasu narzeczeństwa jest ogromnie ważna i ważne by to nie było za długo, prawda, żeby to narzeczeństwo nie trwało 10 lat, bo prawdopodobnie jest jakiś kłopot w relacji, być może brak jakiejś otwartości na coś, jakieś lęki, obawy, to najlepiej obserwować, ale właśnie no, ten nawet taki krótki czas narzeczeństwa, każdy mierzy swoją miarą, u nas trwał
rok.
Narzeczeństwo,
rok, a znaliśmy się rok. Wcześniej 3 lata przed narzeczeństwem.
Tak, tak, więc ślub wzięliśmy po 4 latach znajomości. Tak, bo będziemy mieli równo też w rocznicę ślubu, równą rocznicę 8 lat znajomości.
Kiedy takiej, pierwszy raz się
tak, poznaliśmy się, tak.
I przy tak pierwszym spojrzeniu to była ta myśl, że tak, to jest ta druga moja osoba, z którą chcę spędzić swoje całe życie.
W moim przypadku akurat tak Bóg pozwolił. Ja się bardzo długo modliłam o współmałżonka i to już też był okres studiów i zastanawiałam się, kiedy ten moment nadejdzie, więc tak, to zobaczyłam wartościowego, młodego mężczyznę i zaczęłam się dalej modlić, kontynuować właściwie tę modlitwę, żeby Bóg to prowadził.
I zjawił się on.
W moim przypadku też było podobnie, że od razu przy pierwszym jakby spotkaniu, też rozmowie, to tak, że tak powiem, serce mocniej zabiło i później rzeczywiście poszedłem za tym.
Czyli jak ja to mówię, były iskierki.
Były, jak najbardziej.
I motyle w brzuchu.
Tak, dobrze, przerwiemy na chwilę naszą rozmowę, zapraszamy na piosenkę.
Przecież dobrze wiem, jak smakują łzy. Od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu i jutro tam. Już od teraz swoje szczęście znam. A wiem już to na pewno. Za tobą będę stał. Całym sobą cię ochronię. Kiedy świat coś będzie chciał. Wczoraj, tylko dzisiaj liczę.
Od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu, jutro tam. Już od teraz swoje szczęście znam. Przecież dobrze wiem, jak smakują łzy. Od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu, jutro tam. Już od teraz.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o różnych aspektach rodziny. Wiemy już, że jesteście młodymi rodzicami. Jak dziecko odmieniło wasze życie? Może jakie wartości też chcecie mu przekazać w swoim i jego życiu?
Można powiedzieć, że dziecko, znaczy z naszego doświadczenia, ale pewnie innych osób też, no jest taką rewolucją w życiu, bardzo dużą. Tak stwierdziliśmy, że chyba największą, jaka nas spotkała. Rzeczywiście odmienia całkowicie życie, bo uczy dużo, powiedzmy, cierpliwości i też tego, że dla tej danej osoby, która pojawia się na świecie przez już do końca swojego życia, jesteśmy ważni, a w tych pierwszych w ogóle latach, tak jak teraz mieliśmy, jesteśmy właściwie najważniejsi. I od nas zależy jego życie, dlatego no, była to duża rewolucja, też postrzeganie wolnego czasu, ale wydaje mi się, że dużo uczy. Też właśnie takiego oddania, większej radości z każdej chwili w życiu. No i też tak sobie rozmawialiśmy z żoną, że to jest trochę tak, że no i my wychowujemy dziecko, ale dziecko też nas jako rodziców wychowuje, nawet czasami bardziej niż my to dziecko, i naszą taką główną rolą jest jakby zapewnienie środowiska do życia dziecka, pokazanie jakiejś wartości. No w naszym przypadku na nadrzędne to jest wiara w Pana Boga, jakby nie przeszkadzać trochę dziecku w poznawaniu Boga i trochę jakby też podążanie za dzieckiem i jakby stanie obok i pomaganie, powiedzmy, w postrzeganiu, w poznawaniu świata. Także to jest takie jakby ramię w ramię idziemy, jak dziecko się pojawi.
Powiedziałeś o wierze, także czy wychowanie zgodnie z wiarą katolicką jest dla was ważne?
No. Tak, to jest treść naszej codzienności. Dla mnie każda czynność w domu, obecność z dzieckiem ma przydaną intencję. Kiedyś bardzo spodobał mi się fragment, bardzo krótki, teraz przytoczę, ze Starego Testamentu, gdy Bóg mówi: zbuduj mi dom ze spiżu. I ja to tak odebrałam, tak, jako takie piękne zawołanie, żeby ta moja codzienność w domu była taką formą modlitwy, takiej modlitwy w codzienności, i moje dziecko towarzyszy mi w każdej czynności dnia codziennego. Nie jest tak, że ze mną ona siedzi na dywanie i układa puzzle, natomiast jest tak, że stoi ze mną na krześle i kroi marchewkę do zupy, myje naczynia, razem się moczymy w tej wodzie, rozwieszamy pranie. I ja cały czas mam tę myśl: zbuduj mi dom ze spiżu. I to jest taka pierwsza rzecz, i myślę, że taka tak mocno, bardzo obecne to było w życiu Maryi. Więc gdzieś po prostu w tej prawdziwej codzienności treść Boga jest, ale oczywiście także są modlitwy.
No właśnie, czy w tym aspekcie religijnym Irenka z wami uczestniczy, modli się, chodzi do kościoła, jak to wygląda na co dzień?
Oczywiście, jeszcze to jest tak piękne, że dziecko jak zaczyna chodzić, to już samo do tego kościoła ciągnie, bo powiem taką anegdotę, że oczywiście chodzimy na msze święte, modlimy się w domu razem, mieliśmy różne modyfikacje i pomysły na tę modlitwę i myślę, że całe życie modlitwa rodzinna będzie u nas się modyfikować i zmieniać wraz ze wzrostem i rozwojem dziecka, dzieci. I była taka anegdota, anegdota, że szłyśmy z Irenką po starówce w Toruniu akurat, bo stąd pochodzimy. I po prostu zmierzałyśmy do jakiegoś sklepu, ale szłyśmy obok kościoła i Irenka, Amenek, ciągnie mnie za rękę i mówi, że Amenek idziemy zrobić, więc to było piękne.
Piękne, że takie małe dziecko mimo wszystko rozumie. No właśnie niektórzy rodzice używają takiego kontrargumentu, że jeszcze jest za małe, że po co ciągać, że będzie przeszkadzało w modlitwie innym ludziom. Co myślicie? Czy jednak już od początku, mimo że dziecko jest nieświadome w pełni, powinniśmy je zabierać do kościoła i razem, żeby uczestniczyło w modlitwie, czy też nie?
Powiem tak, jest to nieprawdopodobny trud, ale my świadomie go podejmujemy każdej niedzieli, każdego dnia, do każdej modlitwy. I rodzice, którzy się obawiają, że dziecko krzyczy, że biega po kościele, ja rozumiem te obawy, ponieważ bardzo często spotyka się też negatywne spojrzenia. Brak zrozumienia. I dla nas to jest taka modlitwa. To obieganie za dzieckiem. Czasami nie usłyszymy ani słowa skazania, ale to jest właśnie nasze uczestnictwo w Eucharystii. Też przeżycie tego trudu, że jest się osądzanym, że po prostu dzieci są różne, są i spokojne, są i energiczne dzieci. Irenka jest dzieckiem energicznym. Więc ja nie chciałabym mówić negatywnie o osobach, które się tego obawiają. Jednak my po prostu wiedzieliśmy, jak to jest ważne. Myśmy to słyszeli od zawsze, że to taka jest po prostu prawda niepodważalna. Chodzimy od początku i koniec, kropka.
No ale mimo wszystko są te msze przeznaczone dla dzieci, więc myślę, że ludzie jako wierni nie powinni tego negować, tak? Bo jest to przeznaczona msza dla dzieci.
Powiem szczerze, że nie zawsze się da pójść na tę godzinę, gdzie jest msza święta dla dzieci.
Ale jest to opcja rzeczywiście.
A Eucharystia jest ważna, żeby ją przeżyć w niedzielę. Ale myślę sobie, że chodzi o to, żeby chodzić na tę Eucharystię, na którą możemy, nawet jeżeli jest tam nie ta godzina. Natomiast, żeby też się modlić tym trudem i żeby to podejmować, bo to jest ważne dla zbawienia całej rodziny i to później procentuje. Tak jak powiedziałam, i ręka mnie za rękę wciąga i mówi Amenek, i to jest wzruszające. I to już są owoce w tak krótkim okresie jej życia.
Teraz mam pytanie do mamy. Czy perfekcyjna mama w 100% zajmuje się tylko obowiązkami domowymi, czy też ma czas tak dla siebie, na swoje zainteresowania, na pracę? Jak to jest u ciebie?
Kiedy mama jest spięta, zdenerwowana i nie ma czasu dla siebie, to nie jest perfekcyjną mamą. Czas dla siebie zyskuje dzięki mężowi, który przejmuje Irenkę. Czas dla rozwijania swoich pasji, zainteresowań jest ważny i jest to właśnie ten prezent od męża, z którym ma się dobrą relację, nad którą się pracowało w okresie narzeczeństwa i początkach małżeństwa, ale właśnie to jest taka współgra. Muszą być oboje, żeby było to równowagą i dziecko wtedy tylko, myślę, na tym korzysta, bo później mama jest sfrustrowana, jeżeli tylko jedno robi. Tak ja to widzę, tak ze mną było.
Czy uważasz, że matki powinny oddać się w 100% roli matki, żony i opiekunki ciepła domowego i zaprzestać pracy poza i skupić się tylko na tym domu? Czy powinna jednak podjąć jakąś inną pracę? Może wtedy dziecko do przedszkola, do żłobka? Jak to wygląda?
Myślę, że żadna mama nic nie powinna. Myślę, że każda mama jedyne, co powinna, to słuchać swojego powołania. Jeżeli jest to kobieta, która widzi swoje powołanie w domu, to je w ten sposób realizuje. A jeżeli jest to kobieta, która pragnie realizować pasje, które gdzieś się może w młodości rozpoczęły, to myślę, że powinna poszukiwać drogi od Boga właśnie też w takim połączeniu. Dlatego jedyne, co powinniśmy, to iść za Panem Bogiem i za swoim powołaniem.
No zawsze się mówi tak, że mama z dzieckiem. A jak u was wygląda rola ojca w domu? Może też ma dużo obowiązków, nie tylko praca, ale też zajmowanie się dzieckiem? Jak to jest?
No, u nas jest tak, że my zawsze mówimy, że mamy coś takiego jak oaza, czyli że wszystko razem sobie robimy, nie dzielimy jakoś sztucznie obowiązków. I jest tak, że po prostu ja przychodzę z pracy i wtedy ja mam jakiś tam czas do wieczora z Irenką, żeby nią się opiekować, no i żeby z nią w ogóle nawiązać relacje, no bo ciężko by było, żeby tylko ojciec w weekendy był, nawet jeżeli pracuje stacjonarnie, a tak czasami bywa. Muszę powiedzieć, że ja od tam powiedzmy jak pół roku skończyła córeczka, to już ja przejąłem rolę usypiania, zawsze wieczorem usypiam i kładę ją do snu. Na początku może było jej trochę trudno, ale bardzo mile wspominam.
Ale też kąpieli.
I kąpieli. Kąpiele to już od początku. I muszę powiedzieć, że to jest, dla mnie to jest bardzo ważne, bo mam z nią bardzo bliską relację, a z drugiej strony jak wracam z pracy, to naprawdę doceniam teraz to, że mogę z nią spędzić czas, tak na wesoło, pobawić się też, wiedzieć jakie ona ma potrzeby, zrobić jej jakieś tam posiłki. Dla mnie to jest bardzo takie odprężające, mogę
czyli
powiedzieć.
Czyli tata też gotuje dla córki.
Gotuje trochę, czasami to kuleje, nie tak bogato jak żona, ale no myślę, że to też jest szkoła dla Irenki, że czasami trzeba zjeść trochę coś mniej wykwintnego.
Ale właśnie na tej kanwie tworzymy na razie książkę kucharską,
kulinarną
dla tatusiów. To jest na razie, może pójdzie ona kiedyś do szuflady, ale dla nas będzie zawsze takim przydatnym narzędziem właśnie dlatego, że ja myślę, że z każdego może minusa można zrobić wielki plus. Mimo, że na przykład coś może nie jest super perfekcyjne, to będzie jeszcze piękniejszym owocem, kiedy na przykład stworzymy wspólne, rodzinne przepisy i mąż będzie z nich korzystał i traktował jako formę plastyki kulinarnej z córką.
Piękna inicjatywa, pochwalam. I mam pytanie jeszcze, czy dobry ojciec powinien być ciepły i czuły, czy raczej zasadniczy i surowy? Co myślisz? Jaką opcję przyjmujesz?
No nie, no wydaje mi się, że no raczej ta opcja ciepły i czuły, z tego względu, że no też tak czytałem trochę o tej roli ojca w wychowaniu córek i właśnie ojciec nadaje tą wartość tej małej dziewczynce i później już dorosłej kobiecie, właśnie jest jakby pierwszym mężczyzną w życiu dziewczyny i właśnie jest bardzo ważne, żeby był czuły, dobry i żeby pokazał, że ta mała dziewczynka, ta mała osoba jest warta kochania. Oczywiście dla chłopców też myślę, że to ma duże znaczenie. Z tą surowością może nie chodzi o to, żeby być surowym, tylko bardziej, żeby mieć swoje zasady i pokazać dziecku, że ja postępuję według pewnych zasad. A wtedy tak naprawdę nie trzeba tak na siłę egzekwować, tylko dziecko uczy się przede wszystkim poprzez przykład. Dlatego jeżeli ja będę postępował według jakichś zasad, to dziecko będzie widziało i będzie mogło sobie też tak wybrać takie zasady. Dlatego z tą surowością bym uważał.
Surowością, ale na pewno konsekwencja jest
konsekwencja,
ważna.
Tak. Konsekwencja, tak, ale...
I zasady.
Nie musi być wcale zimny ojciec.
Surowość, jakieś kary. Dziecko widzi konsekwencje swoich jakichś błędnych decyzji i to jest takie już bolesne dla dziecka. Ono z tego też potrafi wyciągnąć wnioski. Taki przykład bardzo wizualny, kiedy dziecko się oparzy, to później jak ognia unika, żeby tej gazówki dotknąć czy czegoś. Oczywiście zawsze to w sposób kontrolowany należy robić, bo są przypadki poparzeń i to nie możemy sobie tak tego swawolnie traktować. Natomiast to jest taka fajna ilustracja, że dziecko zna te konsekwencje i jest mądre. Jest mądre. Ponoć w okresie pierwszych 3 lat uczymy się praktycznie wszystkiego, na czym później budujemy jakby tylko taką wiedzę o świecie, ale zasady, funkcjonowanie w społeczeństwie, to tak naprawdę właśnie ten mały szkrab wszystko zaczyna się uczyć.
Ja jeszcze chciałam się odwołać do tego, że powiedziałeś, że ojciec powinien być czuły i kochający dla swojej córki, bo jest pierwszym mężczyzną w jej życiu i to jest bardzo ważne, bo to się odzwierciedla w przyszłości, w późniejszych wyborach, w wyborze mężczyzny na życie, także to jest bardzo ważne. Na chwilę przerwiemy naszą rozmowę i zaprosimy Państwa na wysłuchanie piosenki.
Jesteśmy jedno, jedno z żelaza, jak w pięknych wierszach, jak na obrazach. Jesteśmy jedno, jedno ze stali, bośmy się dawno już zakochali. Jesteśmy jedno, jedno z betonu, trzyma ciężki dach nieboskłonu. Jesteśmy jedno, jedno z kamienia, nic się w tej sprawie u nas nie zmienia. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Wszystkie kilofy, łomy i młoty wzięły się kiedyś raz do roboty i uderzały i podważały z woli niedobrej, z własnej głupoty. Biły na odlew, na oślep biły z całym rozmysłem i z całej siły. Gdybyśmy byli, nie wytrzymali, mały nasz domek by się zapalił. Gdybyśmy byli, nie wytrzymali, mały nasz domek by się zawalił. Wszystkie kilofy, łomy i bele biły w nas w świątki, piątki, niedziele. Teski, konary, żerdzie, kłonice, drzwi wyważały i okiennice. Pierwsza to bieda, drugi niepokój, trzecie, że kogoś miałam na oku. Jesteśmy jedno, jedno z żelaza, jak w pięknych wierszach, jak na obrazach. Jesteśmy jedno, jedno ze stali, bośmy się dawno już zakochali. Jesteśmy jedno, jedno z betonu, co trzyma ciężki dach nieboskłonu. Jesteśmy jedno, jedno z kamienia, nic się w tej sprawie u nas nie zmienia. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Pierwsza to bieda, drugi niepokój, trzecie, że kogoś miałam na oku, czwarte, że życie tak się układa, piąte, że zazdrość, szóste, że zdrada, siódme, że innym się nie podoba jedna lub druga nasza osoba. Szpile wbijają w dziury i w szpary, że jeszcze trwamy, to nie do wiary. Jesteśmy jedno, jedno z żelaza, jak w pięknych wierszach, jak na obrazach. Jesteśmy jedno, jedno ze stali, bośmy się dawno już zakochali. Jesteśmy jedno, jedno z betonu, co trzyma ciężki dach nieboskłonu. Jesteśmy jedno, jedno z kamienia, nic się w tej sprawie u nas nie zmienia. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawialiśmy o rodzinie, o roli matki, ojca oraz o tym, jak żyć w społeczeństwie, będąc kochającą się rodziną.
Niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas, za tą rozmowę bardzo budującą. Myślę, że jesteście dobrym przykładem dla innych małżeństw i takim wzorem do naśladowania. Naszą tradycją są pozdrowienia, więc możemy zacząć od Ady. Kogo chciałabyś pozdrowić?
Chciałabym pozdrowić wszystkie kobiety marzące o pięknej rodzinie i zachęcić je do przeżywania tego marzenia z Bogiem i do modlitwy w tej intencji.
Michale, uzupełnisz?
To może idąc z tym tropem, to chciałam pozdrowić i zachęcić trochę ojców, żeby nie bali się być czułymi ojcami i żeby zechcieli rzeczywiście zaangażować się mocniej w wychowanie dzieci i na pewno dużo na tym skorzystają.
Dziękujemy gościom za udział w audycji oraz naszym słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia już w następną środę o 16:30. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.